Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Gdyby słowa potrafiły fruwać, do Chaima Rotenberga doleciałyby oskarżenia stryja. Ale Chaima tego dnia nikt nie ostrzegł przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Karta się odwróciła. A przecież był sprytny i zręczny. Potrafił wyczuwać zagrożenie na kilometr. Tacy ludzie jak on nie wpadają w łapy szeregowych wachmistrzów Kripo o mordach pokrytych strupami i łapach jak bochny. Zawsze miał smykałkę do hazardu. Już jako dziecko zakładał się z rówieśnikami, że zrobi coś, co ich samych napawało strachem i obrzydzeniem. Pamiętał oczy ojca, gdy ten przyłapał go na dręczeniu złapanej w pułapkę myszy. Ale jego ojciec był słabym człowiekiem, nie to co Saul. Na dodatek wcześnie odszedł, zostawiając go sam na sam ze zdziwaczałą matką. Nie miał zaufania do nikogo, a jeśli już, to tylko do siebie samego. Dzięki temu umiał wyślizgiwać się jak piskorz z zastawianych na niego pułapek, unikać niepożądanych spotkań z wierzycielami i rozpływać się w tłumie. Życie było dla niego jak kasyno. Starał się z niego wyciągnąć jak najwięcej, płacenie rachunków pozostawiając innym. Słuchały go karty, żetony na krupierskim stole i bilardowe kule. A jednak wszystkie te naturalne talenty zawiodły wtedy, gdy były najbardziej potrzebne. Jeśli to nie był pech, to co? Po wymknięciu się policyjnej nagonce na dom gry postanowił na dłużej zapaść się pod ziemię. I to nie tylko przed tym policyjnym psem ścigającym go tak za wzięcie. Chaim Rotenberg miał wielu wrogów. Wcale nie był pewien, czy policja jest tym najgorszym. Zaszył się więc w uroczym domku wdowy Gruber w Pruszczu Gdańskim, otoczonym sadem, który porastały rosochate śliwy i jabłonie. Na peryferiach miasta, z dala od ciekawskich oczu i spojrzeń. Nielicznym sąsiadkom wdowa Gruber przedstawiła go jako dalekiego kuzyna z Elbląga. O miejscu jego pobytu wiedział tylko Horst, właściciel domu gry, z którym wspólnie oskubali legion frajerów. Wikt i opierunek miał za darmo, ale świadczyć musiał wdowie usługi innego rodzaju. Nigdy nie tracił czujności, dzięki której nieraz uniknął kuli czy noża, aż do dzisiaj, do tej chwili, gdy zaskoczył go śpiącego w łóżku ten dziwny typ z krostami na twarzy. Usłyszał szmer i otworzył zaspane oczy tylko po to, by otrzymać mocny cios kolbą pistoletu w skroń. Gdy odzyskał przytomność, nie mógł już nic zrobić. Leżał na tylnym siedzeniu samochodu, zakneblowany i skrępowany jak prosie. Nie mógł uwierzyć, że tak dał się podejść, jak ostatni naiwniak. Kto mógł go wsypać? Po godzinie jazdy zamknęła się za nim krata, cieszącego się złą sławą więzienia przy Schießstange. Chaim miał pewność, że będzie musiał użyć całej swej inteligencji i sprytu, aby nie pójść na dno. Jeśli go znaleźli, to znaczy, że trafił na równorzędnych przeciwników. Ale nie czuł strachu. Nic nie wiedzą. Nic na niego nie mają. Nie wiedzą, jacy ludzie za nim stoją i nigdy nie dojdą prawdy. W innej części miasta radca kryminalny Abel zasiadał właśnie w ławach biblioteki miejskiej. Wiadomość od Kukulki wprowadziła go w dobry nastrój. Nie pytał, jakimi metodami wachmistrz osiągnął swój cel. Nie musiał. Ważne, że ptaszek był w klatce. I to takiej ze stalowymi kratami, z której nie uwolnią go nawet zręczne palce Schulera. Postanowił przesłuchać Chaima dopiero następnego dnia. Niech trochę skruszeje w celi w towarzystwie pedofilów, oszołomów i morderców, gotowych zabić za jedno krzywe spojrzenie. Wolność smakować mu będzie wtedy inaczej. Przez następnych kilka godzin Abel czytał i wertował grube księgi. Wędrował wraz z nimi po wyspach na Nilu. Odwiedzał zaczytane w świętych księgach sztetle na polskich kresach. Zaglądał przez ramię Izaakowi Luri i patrzył, jak żydowski Mesjasz, Szabataj Cwi, wbija topór w drzwi synagogi w Smyrnie. Śledził tok rozumowania żydowskich mędrców i zadziwiające wędrówki ich nieokiełznanych myśli. I chociaż wprawdzie nadal nie był w stanie w pełni pojąć tej sekretnej wiedzy, tak obcej jego doświadczeniu, to lepiej rozumiał już, w jaki sposób, niczym narkotyk, uzależniała ona tak wiele umysłów na przestrzeni wieków. odsunął książki. W bibliotece oprócz niego był już tylko jeden bibliofil pochłonięty lekturą albumów o Muzeum Watykańskim. Abel zamknął powieki. Widział teraz nieobecne oczy Salomona Rotenberga. Nadal nie był pewien, czy dostrzega w nich jedynie rozmodlenie, czy obojętność na czyjąś śmierć i cierpienie. Mieszkał w Langfur, dobre 2 kilometry od stacji kolejki wąskotorowej spinającej Sopot i Gdańsk żelazną szyną, przewożącą towary, ludzi i ich myśli. Zaoferował się, że po nią podjedzie, ale odmówiła. Chciała sama wejść na jego teren, pooddychać jego powietrzem, przejść się ulicą, którą musiał codziennie pokonywać jadąc do pracy. Mieszkał w 2-piętrowej kamienicy o tynku poczerniałym od wyziewów wielkiego miasta. Zadarła głowę, obserwując stado gołębi krążących nad wieżyczką krytą miedzianym hełmem. Jakaś kobieta po przeciwległej stronie ulicy obserwowała ją czujnie, więc pchnęła dębowe drzwi i znalazła się w środku. Klatka schodowa lśniła jeszcze wilgocią i mydlinami. Ktoś musiał ją umyć kilka minut przed jej przyjściem. Pomyślała, że to on, i ta myśl ją wyraźnie rozbawiła, osłabiając trawiące ją napięcie. Powiedział jej, że mieszka pod numerem 7. To musiało być na piętrze. Zaczęła wchodzić po schodach i po raz pierwszy poczuła, jak mocno bije jej serce. Zapukała, a on przez dłuższą chwilę nie otwierał. I kiedy zaczynała już myśleć spłoszona, że jednak coś pomyliła, otworzył drzwi. Musiał wyjść prosto spod prysznica. Był boso, miał nastroszoną strzechę jasnych włosów, z których krople wody kapały na bose stopy. Przywitał ją uśmiechem i bez słowa pociągnął za rękę do środka. Wyglądał jakoś inaczej w cywilu, bez tych eleganckich garniturów, w których go dotychczas widywała. Miał na sobie płócienne spodnie i niedopiętą koszulę w kolorze indygo, jeszcze bardziej podkreślającą kolor jego oczu.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.